Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Paweł, który siedzi obok mnie, Paweł Bobołowicz już zapowiedział, że jestem w studiu. Dzisiaj studio Lwów nietypowe, bo z Warszawy, i zastanawiam się, czy przypadkiem nie należałoby zmienić nazwy audycji, bo ona bardzo często ostatnimi czasy zaczyna się formułą dzisiaj nietypowe studio Lwów, bo nie z Lwowa, tylko z innych miejsc Ukrainy albo nawet z samej Warszawy. Ale my czym prędzej spieszymy z wiadomościami z Ukrainy. Dmytro Antoniuk dzisiaj informował o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby w poranku. Niemniej jeszcze raz łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Halo, Kijów. Co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby na Ukrainie?
Cześć Wojtku, witam serdecznie Pawle, witam Państwa serdecznie. My obserwujemy to, że Rosja zwiększa ostrzały naszych obiektów infrastruktury, czyli ostrzały mostów, ostrzały w elektrowni i różnych innych obiektów. Wszystko dlatego, żeby pokazać, że Ukraina nie przejdzie przez jesień i zimę i że trzeba po prostu poddać się Rosji nareszcie i uznać, że Rosja ma prawo na to wszystko, co ona tutaj robi. No, wczoraj próbowali ostrzeliwać tamę w obwodzie charkowskim w miejscowości Pechenihi. Na szczęście tama nie została zrujnowana, chociaż zawiadomiono mieszkańców tej wsi, żeby byli gotowi w razie czego się ewakuować, jeżeli tama jednak zostanie zrujnowana, niestety. Ostrzeliwane byli po raz kolejny Charków, Mikołajów, Zaporoże, Nikopol, Marganiec, w miejscowości, które leżą na granicy, przy granicy z Rosją w obwodzie sumskim i w charkowskim, też tam, gdzie jest blisko front, Rosja ostrzeliwuje wszędzie. Chociaż wiemy już, że trochę mniej u nich jest amunicji i dlatego być może oni na przykład zakupują te drony w Iranie i już jest informacja o tym, że kolejny dron irański został zastrzelony i to jest dowodem tego, że jednak Iran dostarcza te drony do Rosji i ona wykorzystuje ich tutaj w wojnie z Ukrainą.
A zatem zwiększone ostrzały mogą też świadczyć o tym, że to strona rosyjska próbuje, która, jak wspomniałeś, szczęśliwie ma już mniej pocisków, mniej amunicji, próbuje rozpocząć kolejny etap wojny po przemówieniu sławnym, a właściwie niesławnym, Władimira Putina.
No tak, i trzeba też powiedzieć, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. No a to, co robi Putin, to w ogóle nie ma nic wspólnego z pokojem, oczywiście. I jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to my widzimy, że nadal próbuje Rosja teraz atakować Bachmut, Soledar i Awdijivkę, w miejsce Marinkę też, miejscowość położoną na południe od Pisków, które prawie są zajęte, ale tam trwają walki. No i nasze siły zbrojne Ukrainy ostrzelali po raz kolejny w tamę w Nowej Kachowce, gdzie Rosjanie próbują naprawić to wszystko i tam przerzucać ciężki sprzęt na prawy brzeg Dniepru, ale zgodnie z różnymi mapami to widzimy, że jednak ci tereny, na których jeszcze wczoraj przebywało wojsko rosyjskie, teraz stają się szarą strefą, czyli nasze wojska, chociaż powoli, bo tam są duże wzmocnienia, aż 3 linii wzmocnień zrobili Rosjanie. Nasze wojska jednak przekraczają przegrywają to wszystko i zbliżają się powoli, ale zbliżają się do Chersonia. I to samo widzimy, obserwujemy pod Lisyciańskiem. Do Lisyciańska od linii frontu zostało około maksymalnie 10, być może kilometrów. Jeżeli też wojskom ukraińskim uda się zdobyć Liman i Jampol, które położone na północy obwodu donieckiego, to otwiera nam drogę do Kreminnoi i do miejscowości Rubiżny, a zarazem do całej północy obwodu Łucheńskiego. I właściwie dlatego to było tak chaotycznie i szybko zrobiono te referendumy, dobrze mówię?
Referenda.
Żeby to ogłosić teraz. Względem tego, że to są już tereny Rosji, a znacie to, strzelamy bombami atomowymi i tak dalej, i tak dalej.
Głowy państw zachodnich wypowiadały się na temat nieszczęsnych referendów. Po drugiej stronie również we Lwowie powinien być Artur Żak, który oglądał przemówienie Władimira Putina, które dzisiaj jest komentowane we wszystkich mediach. Czy słychać nas we Lwowie? Halo, halo.
Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa i tak, jako jedyny jestem z was wszystkich we Lwowie, w studiu Lwów. Tak, obserwowałem przemówienie, ale też obserwowałem to, co się dzieje przez ostatnie dni. W Federacji Rosyjskiej, tak jak zawsze, Kreml wykorzystywał swoje proksy, opozycję, czyli w tym wypadku KPRF i Partię Liberalno-Demokratyczną, czyli LDPR, to przedstawiciele tej partii wygłaszali właśnie tezy i zwracali się z wyznaczeniem referendów i przyjęcia LNR, DNR i tych części okupowanych obwodów chersońskiego i zaporowskiego w skład Rosji. Wczoraj wszyscy ci kolaboranci jeden przed drugim składali właśnie wnioski przed władze rosyjskie, powołując się na swoje tak zwane parlamenty właśnie o wyznaczeniu terminów referendów i pomoc przy organizacji tych pseudoreferendów, bo pamiętajmy, że Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej będzie organizowała, czy też współorganizowała te pseudoreferenda. Można będzie głosować zdalnie, będzie można głosować na terenie Federacji Rosyjskiej, będzie można, ale przede wszystkim na terenach właśnie okupowanych, będzie głosowanie od domu do domu, czyli komisje złożone zarówno z kolaborantów, jak i rosyjskich urzędników w asyście policjantów, jak to oni określili, czy też innych sił formacji siłowych będą chodzić od domu i do domu i tak będzie przebiegało głosowanie. O godzinie 16 wczoraj RBK rosyjska agencja informacyjna podała informację o tym, że powołując się na trzy swoje źródła, że Putin i Szojgu będą przemawiać o godzinie 20. Wszyscy czekali, szczególnie czekał segment rosyjski. Tam naprawdę było bardzo gorąco. Minęła godzina 8, czyli 20, 21. 22, no i mniej więcej w okolicach godziny 22 propagandzistka Margarita Simonian i Solowiow napisali, że można iść spać, więc wszyscy uznali, że to przemówienie będzie później. Później Reuters rosyjski napisał, przepraszam, Forbes rosyjski napisał o tym, że przemówienie będzie rano, tak żeby wszystkie strefy czasowe były w stanie Federacji Rosyjskiej na niego się załapać. Ja się zastanawiam, ile razy było to przemówienie nagrywane, ale zanim zostało wygłoszone przemówienie Putina, wieczorem dał swój głos Kadyrow i tutaj muszę jego zacytować w całości, bo to jest bardzo ciekawe. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze, którzy są lekarzami, psychiatrami, czy też narkologami, będą zaciekawieni tym przemówieniem jako takim konkretnym przypadkiem klinicznym. I Kadyrow napisał: dość, przechodzimy do nowej taktyki operacji specjalnej przeciwko ukronazistom. Nie będziemy się już z nimi cackać. Umówiłem wszystkie szczegóły z Magomedem Dałdowem, szefem sztabu operacyjnego Czeczeńskiej Republiki w kwestii prowadzenia specjalnej operacji wojskowej. Wróg wkrótce poniesie najtrudniejsze dla siebie konsekwencje nowego planu zemsty. Wszystkie nasze dotychczasowe działania wydadzą im się jako dziecinne żarty. Banderowcy, macie krótki czas na odpoczynek, później będzie już bardzo, bardzo źle. Więc w takiej atmosferze świat zasnął i obudził się właśnie na przemówieniu Putina, na które wszyscy czekali, segment rosyjski, tych najbardziej, w cudzysłowie, patriotycznych Rosjan nastawionych na wojnę, bardzo czekał, że będzie ogłoszona pełna mobilizacja, że będzie ogłoszona wojna Ukrainie, a tak naprawdę wojna całemu zachodniemu światowi, czyli NATO. A przemówienie, które ja obejrzałem, z którego zresztą najważniejsze tezy wyciągnęła nasza redakcyjna koleżanka Daria Gordijko, było dosyć zachowawcze. Ja bym jego określił nawet jako takie nader humanistyczne. Może nawiążę do tego, co mówił Dmytro, pewnie dlatego, że jest dzisiaj Dzień Pokoju, to ten prezydent Putin był takim niemrawym gołębiem pokoju, tak ja jego nazwę, a główne tezy były takie, że właśnie Rosja musi się zmierzyć z całym kolektywnym Zachodem. Kolektywny Zachód szantażuje Rosję bronią nuklearną, ale Rosja ma czym odpowiedzieć, jak on to sparafrazował, róża wiatrów może się też odwrócić w kierunku tego Zachodu. Oczywiście odniósł się do tych referendów i oczywiście stwierdził, że uzna Federacja Rosyjska wolę narodów zgromadzonych na tych terenach, no, według nieokupowanych, według nich chronionych, czy też odzyskanych, a także odniósł się do mobilizacji. Nazwał to częściową mobilizacją, poinformował, że mobilizacja będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tych, którzy przebywają teraz w rezerwie i tych, którzy w tej rezerwie mają konkretne specjalności. Jednocześnie powiedziano, że tutaj już odnoszę się do przemówienia Szojgu, że takich rezerwistów będzie około 300 tysięcy, jest możliwość powołania, biorąc pod uwagę, że Federacja Rosyjska ma w rezerwie zasoby mobilizacyjne, jak to określenie, to nie jest rezerwa, 25 milionów ludzi, to zostanie zaangażowane co najwyżej trochę ponad 1%. Oficjalnie też podano w przemówieniu Szojgu straty Federacji Rosyjskiej pierwszy raz od dłuższego czasu i Szojgu stwierdził, że zginęło 5937 rosyjskich żołnierzy. A wszyscy ci, którzy zostali ranni, prawie wszyscy ci, bo 90% wróciło już do czynnej służby. Oczywiście zaznaczono, że nie będą mobilizować studentów, ale tutaj jest inna jeszcze sytuacja, że rosyjska politolog Katarzyna Szulman, która przeczytała w odróżnieniu pewnie od tych, którzy wygłaszali te przemówienia, te dekrety opublikowane, ona stwierdziła, że w tym dekrecie nie ma nigdzie informacji o tym, kto będzie powoływany. Czyli nie ma nic o jakichś specjalnościach, jest enigmatyczne pojęcie rezerwa, pod które można podpiąć praktycznie wszystko. I jeszcze ciekawsza rzecz, na którą zwróciła uwagę Daria Gordijko. Daria Gordijko przeczytała na stronie Kremla właśnie dekret o tej częściowej mobilizacji Federacji Rosyjskiej i okazuje się, że brakuje tutaj punktu 7. Od razu po punkcie 6 jest punkt 8. Więc tutaj wszyscy w redakcji się zastanawiamy, czy ten punkt 7 został utajniony i czego mógłby potencjalnie dotyczyć ten 7 punkt.
Nasza koleżanka redakcyjna pilnie śledzi te wiadomości i znalazła taką ciekawostkę. Mnie też poraziło to, co właściwie zawsze jest w takich sytuacjach, to znaczy odbicie lustrzane, pokazywanie poniekąd siebie jako nadawanie tych cech stronie przeciwnej. Tam pojawiło się oskarżenie czy sugestia, że Zachód zamienia czy wykorzystuje Ukraińców jako mięso armatnie, więc jest to typowa taka sowiecka rosyjska gra na odwracanie roli w konflikcie. Obok mnie cały czas jest Paweł Bobołowicz i w naszym serwisie wnetowym znaleźliśmy również jedną ciekawą informację dotyczącą biletów lotniczych po przemówieniu Władimira Putina.
No nie jest to informacja stuprocentowa, nie możemy potwierdzić jej prawdziwości, ale brzmi prawdopodobnie. Otóż podobno po wystąpieniu Putina wszystkie bilety na rejsy do Stambułu, Erywania od razu zostały wykupione. Nie można kupić biletu lotniczego tam, gdzie jeszcze z Rosji można polecieć, bo przypomnijmy, że nie wszędzie Rosjanie mogą sobie polecieć, a ostatnio nie wszędzie też mogą wjechać. Ale prawdopodobieństwo, że mieszkańcy Rosji będą uciekali przed mobilizacją, jest olbrzymie. Tylko przychodzi taka gorzka refleksja, Wojtku, do głowy, że Rosjanie uciekają przed mobilizacją, a przecież tak bardzo popierają Putina w tej wojnie, to może zamiast uciekać, niech po prostu zaprotestują, niech obalą tą władzę, która doprowadza do takich sytuacji, która za wojnę jest odpowiedzialna. No ale chyba łatwiej jest kupić po prostu bilet na samolot.
Myślę, że łatwiej jest kupić bilet na samolot. Artur Żak jeszcze za chwilę będzie mógł powiedzieć dwa słowa, ale też pamiętamy, że ci, którzy protestowali, a nie było ich dużo, ja wiem, że temat dobrych Ruski męczy ukraińską stronę, bo wczoraj byliśmy świadkami rozmowy na ten temat, ale ci, którzy wychodzili na ulicę i protestowali, oczywiście było ich strasznie mało, zazwyczaj się to dla nich kończyło źle. Artur Żak przekazuje głos do Lwowa.
Tak, kończyło się źle i faktycznie oni na początkach wychodzili na ulicę, ale tutaj odniosę się do tego, co mówił Paweł. To często jest tak, że zdecydowanie łatwiej jest walczyć z własnej kanapy i być takim kanapowym raszystą. Zupełnie co innego właśnie wysłać na wojnę swoje dziecko, swojego brata, swojego męża, czy coś samemu wziąć się za broń. Specjaliści twierdzą, że ten administracyjny resurs, czyli zasoby administracyjne Federacji Rosyjskiej w kwestii mobilizacji są dosyć nikłe. To pokazała ta mobilizacja administracyjna, która została już kilka miesięcy temu zapoczątkowana, gdzie każdy z regionów musiał wystawić po jednej czy też dwie grupy batalionowo-taktyczne i faktycznie niby to wystawiono te 40 batalionowych grup taktycznych, ale okazywało się, że ich ilość, czyli skład osobowy jest ograniczony, jakość składu osobowego, nazwijmy, też jest dosyć nikła, bo to są osoby bez, w większości przypadków bez przeszkolenia, z no i w większości przypadków w podeszłym wieku. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rezerwistów, o rezerwę Federacji Rosyjskiej. Miejmy nadzieję, że tak jak wszystko, co dotychczas organizowała Rosja.
Artur Żak z Lwowa, bardzo dziękuję za korespondencję. Dziękuję również Dmytrowi, który prawdopodobnie cały czas jest na antenie. Już nie zdążyliśmy go poprosić o zabranie głosu. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem i siedzący obok Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia za tydzień, a z Pawłem to już jutro.
Już jutro i z Ukrainy. I spotkamy się z Dmytrem i z Wojtkiem Jankowskim we Lwowie.
Dziękujemy, do usłyszenia.